Ja zapytam najpierw, czy ktoś z Państwa radnych chciałby przedstawić swoją interpelację w tej chwili na sesji, czy wystarczy ta złożona pisemnie. Nie widzę zgłoszeń z interpelacjami, w związku z tym otwieram zapisywanie się do zapytań. Proszę Państwa radnych o zapytania. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie odnośnie stosowania butli gazowych w budynkach mieszkalnych. Chciałem się spytać, czy miasto w jakiś sposób to reguluje, czy to jest całkowicie dopuszczalne w budynkach mieszkalnych, czy miasto może w jakiś sposób to ograniczać, na przykład w formie uchwały, i kto odpowiada jakby za ewentualne zniszczenia jakby wynikające z jakichś tutaj nieszczęśliwych wypadków w wyniku stosowania tych butli. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Dziękuję bardzo. Ja w sprawie biletomatu na Naramowicach. Sprawa już nagłośniona medialnie, jednak bez żadnego głosu ze strony ZTM-u. Biletomat zainstalowany ponad pół roku temu na Naramowicach do tej pory nie działa. Jest cały czas automatem nieczynnym. Czy automat zacznie tam działać na tych Naramowicach? I ewentualnie już tak poszerzając to pytanie, czy wiele jest takich sytuacji w mieście, że biletomaty, w ogóle jak często biletomaty się psują i w jakim terminie one są naprawiane? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Mam zapytanie odnośnie uporczywego nieodbierania bioodpadów przez GOAP z posesji przy ulicy Augustyna Kordeskiego 60A przez 1. Pan Zdzisław M. zgłasza, że GOAP od 4 miesięcy uporczywie, pomimo jego licznych interwencji, nie zabiera odpadów z jego posesji. Właściciel wnosi stosowne opłaty i bioodpady są w odpowiednim pojemniku. Wielokrotnie pisał do zarządu, niestety bez odpowiedzi. Także bardzo bym prosiła odpowiedź, dlaczego te odpady nie są odbierane od właściciela tej posesji. Moje kolejne zapytanie dotyczy kwestii, czy nie można by oznakować w sposób lepszy na istniejących już słupkach informacyjnych drogi dojścia do pomnika Katynia i Sybiru na skwerze za Zamkiem Cesarskim. O to pytają mieszkańcy, którzy mają często gości, którzy przyjeżdżają do Poznania, wyrażają opinię, że oznakowanie nie jest wystarczające. Inni z kolei mieszkańcy pytają mnie, czy posiadanie na posesjach jednorodzinnych kubów na bioodpady jest rzeczywiście obowiązkowe. Czy bioodpady zielone będą przyjmowane nieodpłatnie w stacjonarnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. GOAP wzywa do wystawiania kubów przed posesją w dniu wywozu, czyli do zajmowania pasa drogowego bez specjalnego zezwolenia. Czy co na to prawo w przypadku kolizji z kubłem innych użytkowników drogi? Takie pytanie zadali też mieszkańcy i w ich imieniu.
Proszę jeszcze włączyć pani radnej mikrofon.
Zgłosił mieszkaniec też problem, że w centrum miasta ustawiane są znaki drogowe o wymiarach niezgodnych z obowiązującymi w prawie o ruchu drogowym. Stają się zupełnie nieczytelne przy dużym nagromadzeniu. Chciałam zapytać, czy jest to rzeczywiście prawda. Jeśli tak, to co pan prezydent miasta zamierza z tym zrobić? Moje kolejne zapytanie dotyczy decyzji sprzedaży działek przez Wydział Gospodarki i Nieruchomościami. Tutaj mieszkańcy zapytują o maski budowlane, ponieważ zostały sprzedane działki w zarządzeniu 133 przez 2018 przez P sprzedano działkę, która obecnie pełni rolę skwerku i nawet tej sprzedaż tej działki została negatywnie zaopiniowana przez Radę Osiedla Krzyżowniki i Smochowice właśnie z powodu funkcji tej skwerku, z powodu funkcji skwerku. Jeśli działka pełni funkcję skwerku i graniczy z główną ulicą Sianowską, sprzedaż tej nieruchomości i to w cenie maski budowlanej jest raczej bezsensowna. O to też pytają mieszkańcy. To na razie tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Już zapowiadam, to będzie 8 pytań. Pierwszych 5 pytań dotyczy takiej konferencji, można powiedzieć, utworzonej przez pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka na profilu Facebook. Na swoim profilu Facebook umożliwił on ludziom zadawanie mu pytań i 5 pytań, które uzyskają największą liczbę polubień, akceptacji, no to na te pytania tylko pan prezydent raczył odpowiedzieć. No ale w związku z tym, że tych pytań padło więcej, więc ja postanowiłem te pytania zadać panu prezydentowi w imieniu tych osób, które te pytania złożyły. Więc zapytanie pana Grzegorza Marciniaka, cytuję. Od blisko 4 lat mieszkańcy osiedla Zielony Taras przy Milczańskiej nie mogą się doczekać obiecanego na początku pana kadencji parkingu ogólnodostępnego w ramach zapewnionego na ten cel budżetu. Dlaczego trwa to aż tak długo i czy miasto zdąży z tą drobną inwestycją w tej pana kadencji? To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie pana Radosława Piskorskiego. Czy w porozumieniu z Czerwonakiem powstanie kładka pieszo-rowerowa w Radojewie łącząca Poznań z Puszczą Zielonką? Byłaby to super atrakcja turystyczno-rowerowa na północy. Pytanie trzecie pana Jakuba Kuliga. Czy planowane są jakiekolwiek działania, które miałyby na celu poprawę infrastruktury dla pieszych? Chodzi mi głównie o chodniki, po których dość średnio da się wygodnie chodzić w rejonie historycznego centrum Poznania. Pytanie czwarte. Pani Danuty Matyi. Ja to jest wierny cytat. Nie poddam się. Co konkretnego i mierzalnego, z czego będzie można pana rozliczyć, zamierza pan zrobić jeszcze przed końcem kadencji oraz w pierwszym i drugim roku ewentualnej nowej kadencji? Proszę konkretnie rozbić. Do tego terminu to, do tego to. Dla mieszkańców części Poznania położonej na południe i południowy wschód od przejazdu kolejowego na Starołęckiej. To jest pytanie złożone, ale ja złożyłem je też na piśmie, więc pan prezydent na pewno sobie z odpowiedzią poradzi. Pytanie piąte pana Michała Rogalskiego. Kiedy zostanie dokończona Wartostrada i północna obwodnica Poznania? I teraz moje pytania. Pytanie szóste w takim razie. Ono dotyczy sytuacji mieszkaniowej jednego z mieszkańców. Ja tutaj danych nie będę upubliczniał. One zostały przekazane w formie pisemnej. Zwrócił się do mnie z prośbą o interwencję ten mieszkaniec. On wielokrotnie zwracał się do ZKZL w sprawie rozliczenia jego zaległości czynszowych. To jest mieszkaniec ulicy Małeckiego. Chciałby, aby w rozliczeniu zostało uwzględnione to, że własną pracą i z własnych środków wyremontował klatkę schodową w kamienicy, którą zamieszkuje. Przez wiele lat, mimo próśb mieszkańców, ta klatka schodowa nie była remontowana. Według jego szacunków koszty, które poniósł, 3-krotnie przewyższają kwotę zadłużenia czynszowego. Tymczasem urzędnicy nie uwzględniają poniesionych przez niego nakładów, a z kolei od zaległości czynszowych są mu naliczane odsetki. W związku z tym ów mieszkaniec znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, ponieważ ma status dłużnika i pozyskanie innego lokum dla niego jest prawie niemożliwe. I on ma duży żal, że przez lata urzędnicy nie rozliczyli się z nim, że nie podjęli żadnej ścieżki ugodowej. Ja bardzo uprzejmie proszę pana prezydenta o informację, jak w ubiegłych latach urzędnicy rozpatrywali prośby tego mieszkańca i prosiłbym pana prezydenta o interwencję. Kolejne pytanie, pytanie siódme. Ono dotyczy sytuacji kadrowej w MPK w Poznaniu. Otrzymałem taką informację i prosiłbym po prostu o zweryfikowanie. Jaka jest sytuacja kadrowa w MPK i czy prawdą jest, że z powodu braków kadrowych motorniczy i kierowcy pracują po 10 do 11 godzin dziennie? Czy takie obciążenie pracowników odpowiedzialnych za kierowanie pojazdami transportu zbiorowego nie zagraża bezpieczeństwu pasażerów i innych użytkowników dróg? Jakie kroki zostały podjęte w sprawie poprawy tej sytuacji? I ósme. dotyczy sytuacji parkingowej na ulicy Różanej. To też prośba mieszkańca, żebym o to zapytał. Dlatego proszę o informację na temat zmiany na ulicy Różanej polegającej na zamianie parkowania ukośnego na równoległe. Tutaj mieszkaniec jest zainteresowany, kto podjął decyzję w tej sprawie, czy było to konsultowane z mieszkańcami i czy zmieniła się w związku z tym liczba miejsc postojowych, a jeśli tak, to o ile? Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruszkowski.
Jeszcze króciutkie pytania, o które prosili, co do których prosili mnie o zadanie mieszkańcy. Odpowiedź proszę na piśmie. Pierwsze pytanie, czy w 2019 roku jest planowane postawienie stacji poznańskiego roweru miejskiego na Strzeszynie? Drugie pytanie, kiedy miasto przewiduje, że będzie budowany chodnik wzdłuż ulicy Mateckiego? Trzecie pytanie, czy istnieje szansa na dofinansowanie z miasta zakupu szafek na ubrania dla uczniów szkoły podstawowej nr 15? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Cztery pytania. Pierwsze pytanie. W ubiegłym roku, czy też półtora roku temu została wykonana dokumentacja koncepcyjna na kładkę nad rzeką Wartą od osiedla Piastowskiego nad rzeką Wartą w kierunku Wildy. Chcę zapytać, czy pan prezydent kontynuuje dalsze prace projektowe, studialne, jakiekolwiek w tym zakresie? Jeśli tak, to proszę odpowiedzieć, jakie są to prace, kto je wykonuje, jaki jest harmonogram tych prac, jakie środki są na to wydatkowane i kiedy pan prezydent ewentualnie ma zamiar taką kładkę wybudować. To jest pierwsza rzecz. Drugie pytanie. Na ubiegłej sesji Rada Miasta Poznania uchwaliła środki finansowe na uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Chciałem zapytać pana prezydenta, aby na piśmie przekazał mi informacje o zasadach funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Krótko mówiąc, jaki jest model funkcjonowania tego przedsięwzięcia, ile gmin wchodzi, gmin czy powiatów, no nie wiem, kto wchodzi, więc chciałbym się dowiedzieć w to całe przedsięwzięcie, jakie będą częstotliwości kursowania, konkretnie gdzie, na której linii kolejowej, ile tych pociągów ma jechać. Jeśli jest znany rozkład jazdy, oczywiście również go proszę, oraz metodologię finansowania, o przekazanie metodologii finansowania tego przedsięwzięcia, czy kto za to płaci, tak? Czy miasto Poznań tylko, czy może jakaś gmina, czy może powiat? Nie wiem, pytam pana prezydenta, jakie są pełne zasady funkcjonowania tego przedsięwzięcia. To druga sprawa. Trzecia sprawa. Słyszymy, że pan prezydent ma zamiar modernizować rondo Rataje i kupić autobusy elektryczne z jednego projektu. Ja bym prosił o przekazanie opisu tego projektu wraz z jakąś grafiką, z jakimś schematem, czy też projektem na tą modernizację, żebym mógł przekazać mieszkańcom pełną informację, jak ta modernizacja ronda Rataje będzie wyglądała. W związku z tym proszę o część tekstową i część graficzną tego zamierzenia. I trzecia kwestia. Mam pytanie do pana prezydenta. Czy planuje budowę, modernizację chodnika od ronda Rataje do ronda Starołęka po stronie osiedla Piastowskiego? Cały ten chodnik jest bardzo mocno zdegradowany, jest stary, no pewnie z lat 70. krzywy. Czy pan prezydent planuje taką modernizację wraz z budową ścieżki rowerowej? Jeśli tak, to kiedy? Jakiś harmonogram bym prosił o przekazanie wraz z kosztorysem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Tomasz Kajzer.
Trzy pytania. Pierwsze. Mieszkańcy osiedla Zwycięstwa zwracają się do mnie z prośbą o informację o działaniach miasta dotyczącego koczowiska obywateli rumuńskich. Taka informacja jest wśród mieszkańców, których liczbę szacują mieszkańcy, mówię o około 50 osobach przy ulicy Lechickiej. Prośba o potwierdzenie, czy to prawda, że warunki sanitarne tam są takie, że na 150 osób są tylko dwie toalety przenośne. Czy to prawda? I jeśli tak, to jakie miasto zamierza podjąć działania, aby pomóc tym osobom w jakimś bardziej przywilejowanych warunkach funkcjonować? bo jednak to są osoby, które na terenie Poznania przebywają, z tego co wiemy, dłuższy czas, a jednocześnie z informacji mieszkańców wynika, że ilość tych osób tam przybywa, a nie zmniejsza się, więc czy miasto monitoruje sytuację, jak ocenia tę sytuację w ciągu ostatnich 4-3 lat i czy ten problem się rozwiązuje, w jaki sposób, czy raczej pogłębia informacja o działania miasta i o plany miasta. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, 30 marca zakończył się nabór wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Action, czyli innowacyjne działania miejskie. Mam pytanie, czy miasto w trzeciej edycji złożyło wniosek? Jeśli tak, to prosiłbym o jego udostępnienie. I trzecie pytanie. Już kilkakrotnie prosiłem o zakończenie budowy ścieżki rowerowej, o którą Poznański Ruch Obywatelski wnioskował w 2015 roku. Braliśmy wtedy środki w budżecie miasta, licząc na ścieżkę prowadzącą do Jeziora Szeszyńskiego wzdłuż ulicy Koszalińskiej. Przypomnę, miasto za bardzo wysoką kwotę wbudowało ścieżkę, którą zakończyło na ulicy Biskupińskiej. Niewielki odcinek Biskupińska-Krajnecka nie jest zrobiony. Dzisiaj ruch w kierunku jeziora intensyfikuje się i zagrożenie jest bardzo duże, bo osoby ze ścieżki nagle wchodzą na jezdnię. Rozmowy, które miałem z panem prezydentem, wskazywały, że prezydent podejmie działania, żeby jednak przyspieszyć ten remont, że skoordynowanie tego z akwanetem będzie raczej polegało na tym, że miasto szybciej dokona wycinkę i udostępni przejście, a potem akwanet najwyżej w tej wycince wykopi w późniejszym terminie. Ale to były rozmowy parę miesięcy temu. Pytanie, co się dzieje w tej sprawie, bo jakby sezon już się zaczął. Ja obserwuję, co tam się dzieje, widzę, że intensyfikuje się ruch. Mamy już sezon praktycznie letni. Jeśli chodzi o intensywność ruchu w kierunku jeziora, pytanie, czy może liczyć w najbliższym czasie na wykonanie tej przecinki i prowadzenie mieszkańców, osób tam przyjeżdżających, poznaniaków i gości z jezdni na drogę wzdłuż jezdni już bezpieczną. Czy pytania? Jeśli może, chciałbym trzecią kwestię informacji, to bym bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Ostatnio już parę miesięcy temu, przy okazji uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, odbyliśmy dyskusję na temat planu organizowania w szkołach warsztatów antydyskryminacyjnych. Ostatecznie to zostało przesądzone przy uchwaleniu budżetu. Słyszeliśmy, że podobno 30 kilka szkół się zgłosiło. Wobec tego mam pytania. Po pierwsze, jakie stowarzyszenia prowadzą te zajęcia warsztatowe? Po drugie, w jakich szkołach? Po trzecie, w jakim zakresie tematycznym? Po czwarte, w jakiej ilości zajęć, w jakiej ilości godzin zajęć w danej szkole i w jakiej ilości zajęć dla jednej grupy dzieci oraz jak liczne są te grupy w danej szkole? Bardzo proszę o odpowiedź na piśmie.
Pan radny Tomasz Stachowiak.
Na ulicy Leśnych Skrzatów od ulicy Szczegąskiej do Bukowskiej są namalowane na jezdni oraz na zieleni pomarańczową, charakterystyczną pomarańczową farbą zaznaczone jakieś elementy i na drodze i na krzakach. Chciałem się dowiedzieć, czy miasto planuje coś w tym rejonie, jakieś inwestycje lub modernizacje.
Pani radna Lidia Dudziak. Leśnych Skrzatów Strzegomska. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam właśnie takie chyba 3-4 pytania może. Pierwsze dotyczy parku Wilsona. Jak wszyscy wiemy, w pobliżu parku Wilsona do ulicy Głogowskiej znajduje się przedszkole 51 i dzieci z tego przedszkola nie mają za bardzo gdzie wyjść, aby się pobawić. Plac zabaw jest zupełnie przy palmiarni, a więc dosyć spory kawałek dla tych dzieciaczków. One dotychczas bawiły się też na tej trawie tutaj przy magnolii. W tej chwili to jest wszystko ogrodzone i te dzieci tam nie mogą wejść. Tutaj rodzice apelują, ale nie tylko dzieci przedszkolnych, ale generalnie tych małych dzieci, żeby jednak mogli się tam bawić. Jeśli to jest nasza decyzja, że my zabraniamy, żeby dzieci bawiły się w parku Wilsona, bo jak wiemy, on jest też zabytkowy, więc chodziło też o jego ochronę, natomiast czy by nie warto było wrócić i jednak zrobić jakąś zmianę tego regulaminu i jakby dopuścić do tego, żeby dzieci mogły się tu z przodu bawić, tam gdzie dotychczas się bawiły, niekoniecznie na całym parku, jeżeli jest takie zabronione, a jeżeli nie, no to dlaczego nie mogą się bawić? Druga rzecz dotyczy mostku, który już, ja nie wiem, ale chyba drugi rok jest zamknięty. Przejście z jednej strony na drugą jest taki zabytkowy mostek, on jest też taką fajną atrakcją, dzieciaki tam lubiły przechodzić, zwłaszcza, że tam podchodziły pod stawek, mogły karmić te kaczki. Teraz to jest wszystko zamknięte, ogrodzone. Kiedy będzie to naprawione? Następne pytanie dotyczy parku Kasprowicza. Jak wiemy, park już teraz jest we władaniu, no właśnie nie arena, park nie, no ale jakby współdziała z targami i tam odbywają się teraz co tydzień i pewnie przez całe lato będą się odbywały imprezy, na których można kupić, spożywać pokarm. Po takich imprezach już wiedzieliśmy dużo jakiś czas temu, że zostały też zdewastowane te trawniki, bo ludzie tam wjeżdżali, już to jakby jest opanowane. Natomiast nowy problem, który się pojawił, to jest bałagan, jaki tam zostaje po takiej imprezie. Dlatego jest prośba, żeby jednak tego przypilnować do końca, więcej może pojemników na śmieci albo no, zdyscyplinować poprzez Straż Miejską. Trzecie pytanie i prośba dotyczy, proszę po raz kolejny o zainstalowanie koszów na śmieci na długiej ulicy Łukaszewicza, która ciągnie się ulicy Małeckiego aż do Klaudyny Potockiej i dopiero tam idąc kawałek ludzie też mogą iść z pieskami na wybieg, a tam cała droga jest jakby dla nich niedostępna. Oni idą tam często z pieskami i te pieski w tej chwili zrobiły sobie toaletę przed oknami mieszkańców, nie ma koszy na śmieci, ludzie twierdzą, że co mają z tym zrobić, więc prosimy, żeby chociaż zainstalowano tam te kosze, gdzie one były przed remontem ulicy, bo przed remontem były w różnych dobrych miejscach usytuowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja sobie pozwolę zadać dwa pytania. Pierwsze dotyczy Sołacza i inwestycji między ulicą Góralską a Podlaską. Dostałem takie informacje od mieszkańców, którzy są zaniepokojeni, że inwestor, który tam od lat już inwestuje, buduje jakąś konstrukcję, prawdopodobnie ekran osłonowy od strony ulicy Witosa. Mieszkańcy są zaniepokojeni, ponieważ ta inwestycja ich zdaniem wchodzi w ulicę Podlaską, która jest ślepa, jest zakończona tylko zatoką do zawracania samochodów. Ta inwestycja i tak poważnie już ograniczyła możliwości poruszania się tam mieszkańców. W związku z tym są zaniepokojeni, że ta inwestycja zabierze również tą zatokę. Od inwestora się dowiadują, czy od przedstawicieli inwestora, że ten teren już do inwestora należy. To nie jest do końca jasne. W związku z tym chciałbym poprosić o szczegółowe wyjaśnienia, jaka jest podstawa tej inwestycji, czy wszystkie działania są prowadzone zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę i warunkami zabudowy wcześniej wydanymi i czy w kwestii, znaczy niepokoju mieszkańców nie zagraża im to, że kolejna przestrzeń zostanie im zabrana. Wiem też, że Rada Osiedla też się tym zagadnieniem interesuje, bo to pytanie również tam zostało skierowane przez mieszkańców. I druga rzecz, to już tylko podpiszę się pod pytaniem złożonym przez panią radną Ewę Jemielity dotyczącą, tak jak to mieszkaniec nazwał, uporczywego niewywożenia bioodpadów z nieruchomości przy ulicy Kordeckiego. Być może wszyscy dostali to zapytanie, ale myślę, że warto dodać, że bo ja nie wiem, czy wszyscy dostali, ja wiem, że ja dostałem i w mailu jest pełna informacja, więc jestem gotów też, jeśli będzie potrzebne, przekazać tego maila, żeby sprawę wyjaśnić. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Tak, ja mam kilka pytań i do trzech pytań mam ilustrację, do tego tutaj stanęłam, żeby pokazać zdjęcia i teraz pana poproszę o włączenie tych zdjęć. Tak? O. Może to jest ulica Kościuszki, to jest moje pierwsze pytanie, które już zadawałam. Ja tą ulicą Kościuszki jeżdżę codziennie. jadąc w kierunku Kaponiery, może to zdjęcie najlepiej pokazuje, tutaj jest codziennie w godzinach przedpołudniowych korek i to jest sztuczny korek, niepotrzebny korek. Czasami tego nie widać na tym zdjęciu, że jest ten korek, ponieważ ja robiłam zdjęcie, więc trochę się, tutaj jest przerwa, tak? Ale sytuacja jest taka, że ulica Kościuszki jest zakorkowana nie dlatego, że na Świętym Marcinie jest remont, nie dlatego, że są jakieś nadzwyczajne okoliczności, tylko dlatego, że została ulica Kościuszki zwężona do jednego pasa na takiej zasadzie, jak tu widzimy, zaraz powiem, ja to pytanie już zadawałam i dostałam odpowiedzi, ani nie został rozwiązany problem. To, co Państwo widzicie po lewej stronie, to jest pas, który jest, ale on jest nieużywany, ponieważ w lewo nikt nie skręca, no bo tam jest zamknięta ulica, bo jest remont. Więc wszystkie samochody jadą tym prawym pasem, tym, gdzie stoi ta zielona furgonetka. I teraz, proszę Państwa, zbliżamy się do Świętego Marcina. Wszyscy, którzy chcą skręcić w Święty Marcin, nie mogą skręcić z kolei w prawy pas, bo jak widzicie, tu są stanowiska rowerów i jeszcze zostało to tak pomyślane, żeby no, dopiero na pasach dla pieszych można wjechać w Święty Marcin w prawo. Więc wszyscy, którzy jadą dalej Kościuszki, bądź chcą skręcić Święty Marcin w prawo, muszą...
Jasne, że tak, tylko proszę pamiętać, że na zadanie pytania są 2 minuty. To jest wystarczający czas, żeby móc to sformułować. Na ogół. Proszę włączyć mikrofon pani radnej.
Pytanie, dlaczego nie uruchomi się tego lewego pasa, który jest, on nie został zabrany na ścieżkę rowerową, bo ona ma swoją ścieżkę, tak jak widać. Jest nieużywany przez nikogo pas, który jest nieczynny i sztucznie, dlaczego, drugie pytanie, dlaczego korkuje się niepotrzebnie w ulicy Studni, spaliny lecą do okien mieszkańców, samochody, po co? Następne pytanie dotyczy, tu już nie będę pytać, to jest ulica Święty Marcin, dlaczego została zwężona do tego pasa znowu, który jest, no może zadam to pytanie, skoro się zdjęcie się pokazało. Mamy pas używany wyłącznie i mamy nieczynny pas po lewej stronie. Jaki jest cel? A za światłami już można wjechać na ten lewy pas. Jaki jest cel? Ścieżka rowerowa ma swój pas, więc nie było potrzebne miejsce ani dla autobusów, ani dla ścieżki rowerowej. Jest to po prostu nieczynny pas, który powoduje tylko to, że samochody stoją dłużej, jest więcej spalin w powietrzu i większa prawdopodobieństwo smogu, etc. No po co? Teraz kolejne pytanie. Dlaczego ulica Gołębia? To jest, proszę Państwa, ulica Gołębia. I pytanie jest takie. Dlaczego na pierwszym piętrze tego budynku stoi biedny strażnik bądź biedna strażniczka przez cały dzień roboczy, pilnując nie wiadomo czego, nie jest tych ludzi żal, bo oni po prostu stoją bez sensu na pustym korytarzu, a obok urzędu, a to jest tylko przykład jednej uliczki, bo można, to jest tylko ulica Gołębia i ta ulica wygląda tak, jak wygląda w taki dzień jak dziś. Ja te zdjęcie robiłam 4 dni temu, w dzień roboczy, tak? I to jest środek dnia. To nie jest, że były imprezy w nocy, że ludzie poświecili, rano przyszli posprzątać. To jest środek. Dlaczego straż nie stoi tu i nie daje mandatów? To jest ulica Gołębia, serce Starego Miasta, tak? Tak wygląda ulica Gołębia. Dlaczego tu nie ma mandatów i nie ma naszych strażników, którzy by ludziom, którzy robią to, co tu widać, rzucają pety, rzucają śmieci, o tam już widać urząd. Dlaczego drugie pytanie z tej serii, dlaczego nie zakupiono, jeżeli nie ma froterek, o które Klub Radnych Lewicy wnosił do budżetu i usłyszeliśmy, że nie są potrzebne, bo firmy sprzątające posiadają taki sprzęt. To leży dniami, tak? To są chodniki na Starym Mieście. Ludzie mniej dbają o to, czy będzie 2-metrowy chodnik, tylko bardziej chodzi mi o to, żeby on był prosty, chodnik, i żeby było czysto, żeby nie było brudno. Tu jest zarówno brudno, jak i jest naśmiecone, ponieważ tego nikt nie sprząta. Ponieważ tego nikt nie sprząta. Przechodzę do kolejnego pytania, jeszcze ze zdjęciem. To jest z kolei ulica, koniec ulicy Mostowej. Tutaj widzimy robiłam zdjęcie, no wieczorem jest takiej jakości, ale widać róg ulicy Mostowej, Wielka przed nami i Garbary. Dlaczego ten pas został po lewej stronie, tu gdzie jest ten znak, że trzeba jechać w prawo, że ten pas jest nieczynny? Dlaczego on jest nieczynny? Jaki jest sens? Tylko jest sens taki, że się tworzy kolejny sztuczny korek. Samochody stoją dłużej niż powinny, te spaliny lecą dłużej niż by mogły. Ten pas służył temu, żeby wjechać w ulicę Garbary. A tak to ci, którzy stoją, żeby wjechać w ulicę Garbary, zarówno ci, jak i ci, którzy stoją, żeby wjechać w Wielką, stoją na jednym pasie zamiast korzystać z dwóch. Jaki jest sens takiego zwężania ulic? Bo to jest bliżej, bo ja rozumiem zwężać ulicę, żeby autobus jechał szybciej. Okej. Zwężać ulicę, żeby była ścieżka rowerowa. Okej. Ale zwężać ulicę po to, żeby tworzyć korek, którego wcześniej nie było, żeby leciały spaliny, żeby ludzie musieli słyszeć i patrzeć dłużej na te samochody. No,
Kasiu, kochana, bo nie przejmują, że 2 minuty na pytanie.
Bez zdjęć. To będzie szybciej.
Na pewno?
Tak. To już będzie piorunem. Piorunem.
To wyrzuć z siebie pytania.
Ulica Duszna Dmowskiego, ulica Dmowskiego na wprost dawnej ulicy Dusznej. Tam są nieużytkowane ogrody działkowe na wprost tak zwanego osiedla.
Wszyscy czekają na znak zapytania.
Osiedla Hetmańskiego. Dlaczego tam jest koczowisko... O. Bezdomnych, czy mogą się służby miejskie zainteresować tymi bezdomnymi i zaproponować jakąś pomoc tym bezdomnym, a przede wszystkim tworzą się tam wysypiska śmieci.
No i kolejny raz, Kasiu. Ale naprawdę, krótka wypowiedź i pytanie, bardzo proszę. To naprawdę jest możliwe.
Okej. Czy można coś zrobić z podobnym dzikim wysypiskiem śmieci na skrzyżowaniu ulicy Dwa Tory i Krauthofera? Kolejne pytanie. Czy można coś zrobić z dzikim wysypiskiem śmieci na rogu ulicy na wysokości adresu Dmowskiego 134A? Tam są dalej działki Hanki Sawickiej. Wysypisko jest pomiędzy. Działki niezdekomunizowane. Po co ja to powiedziałam? Boż, biedna Hanka Sawicka. Teraz tak, następne pytanie. Czy zostanie posadzone drzewo na ulicy Lodowej, które zgłaszałam jesienią, że tam jest puste miejsce po drzewie, konkretne miejsce na wprost szkoły, nieopodal zlikwidowanego gimnazjum, obecnie liceum terapeutycznego, tam jest ulica Lodowa, jest puste miejsce po drzewie. Także zgłaszaliśmy już jako klub nasadzenia na Wildzie. Tam policzono, że jest ponad 800 miejsc po drzewach i przynajmniej zakładamy, w niektórych mogłyby się te drzewa na nowo pojawić. Są puste miejsca po drzewach.
Pytanie.
Czy to nastąpi? Następny... Następne pytanie. To jest pytanie do pana wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Liceum dwujęzyczne i szkoła podstawowa, które obecnie się gnieżdżą duszą w jednym budynku. Jaka jest ostateczna lokalizacja dla niektórych oddziałów liceum dwujęzycznego? Na ostatnim posiedzeniu komisji nie było wiadomo w tym tygodniu. Nie jest wiadomo,
dobrze, zostało zadane pytanie.
Niezadane pytanie. Co będzie się mieścić ostatecznie, czy wiadomo, na ulicy Łozowej w budynku po gimnazjum? Bo też
znak
jeszcze
zapytania.
Nie było. Znak zapytania. Panie
następne.
Przewodniczący, ja panu nie przerywam.
A ja nie przerywam,
przy ulicy Janickiego, przepraszam, ale temat wywołały media, ale dowiedzieliśmy się alarmistycznie z mediów wczoraj, że szkoła jest zamknięta, że uczniowie nie mogą z niej wychodzić na przerwy, na świeże powietrze. No tak to zostało dość dramatycznie opisane. Pytam o to, bo nie mamy Komisji Oświaty w tym tygodniu. I ostatnie pytanie o koszy na śmieci na Jeżycach. Na Jeżycach są 4 typy koszy na śmieci z 4 różnych okresów. I Rada Osiedla zgłaszała samodzielnie ten problem, jakoś się nie przebiła. Proszę o pomoc, czy można by wszystkie kosze wyposażyć w worki na śmieci, bo ZDM twierdzi, że niektóre typy mogą mieć te worki, a inne typy nie mogą i jest z tego powodu problem. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Dziękuję
Ten
bardzo.
Ten punkt przerwiemy o godzinie 16.05. Wyjaśniam tym, którzy się pytają.
Pan przewodniczący właśnie zabrał mi całe 5 sekund. Mam pytanie do pana prezydenta Lewandowskiego, czy mógłby takie drobne sprawy pomagać pani radnej Kretkowskiej rozwiązywać, tak żeby pani radna Kretkowska nie musiała z każdym śmietnikiem zgłaszać się na sali sesyjnej, skoro jest w koalicji rządzącej dziurą w drzewie. Ja mam pytanie w sprawie niestety również śmieci przy rondzie Skubiszewskiego. Ja to pytanie zadaję już na każdej sesji od początku stycznia, a te śmieci tam nadal są. Ja nie wiem, jak działają służby miejskie, ale myślę, że po kilkukrotnych apelach i zgłaszaniu problemu mogłyby się zająć tymi śmieciami. Tam jest od strony ronda Skubiszewskiego w stronę poczty na ulicy Jawornickiej, jest taki skwer. Tam jest rozwalona cała rozkopana ziemia. Było przepiękne miejsce, bardzo ładny chodnik zrobiony. Wszystko jest porozjeżdżane. Nie wiem, czy jakoś nie można na tym zapanować. A drugie, że jest po prostu hałda śmieci pod takimi krzaczkami tuż przy chodniku. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie, bo nie chciałabym do końca kadencji o tej sprawie przypominać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj.
Dziękuję. Szanowni Państwo, na ulicy Garbary wieczorami i nocą, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, dochodzi do problemów dotyczących naruszania ograniczeń prędkości. Bardzo szybko tam jadą motocykle, które wywołują znaczny hałas. Były podejmowane w tym zakresie interwencje i zgłoszenia liczne od mieszkańców w przeciągu ostatnich lat. Były doraźne działania policji. Ten problem nadal wraca. Teraz będzie w sezonie wiosenno-letnim również ten problem. Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na ten problem i podjęcie działań. I pytanie mam takie, czy w jakiś sposób uda się skutecznie rozwiązać ten problem nadmiernej prędkości motocykli na ulicy Garbary. To jest również sytuacja, która dotyczy ulicy Strzeleckiej, ponieważ te samochody w ten sposób sobie jeżdżą, że wykonują ruch okrężny Garbary, Krakowska, Strzelecka i Długa. I w ten sposób sobie często krążą te motocykle, wywołując problemy dotyczące spokoju, ciszy nocnej, zagrożeń bezpieczeństwa, porządku publicznego. Następne pytanie dotyczy również ulicy Garbary. W ciągu ulicy Garbary jest problem dotyczący zwężenia przy placu Bernardyńskim, gdzie mamy po dwóch stronach ulicy Garbary świątynię. Z jednej strony jest kościół Franciszkanów, z drugiej strony jest kościół przy ulicy Długiej. Tam jest znaczny problem z wyjazdem z nieruchomości od ojców Franciszkanów. Ten sygnał był już zgłaszany przez Radę Osiedla. Uprzejmie proszę o podjęcie działań i mam pytanie, jak rozwiązać problem dotyczący znacznych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu i obawy o wypadek dla samochodów wyjeżdżających z nieruchomości ojców Franciszkanów przy ulicy Garbary w pobliżu placu Bernardyńskiego. Trzecie pytanie dotyczy zagadnienia, gdzie mamy remont ulicy Rybaki. Tam będzie kładziona nawierzchnia na odcinku między skwerkiem Rybaki Strzałowa a ulicą Strzelecką. Ta sytuacja problematyczna dotyczy zagadnienia, gdzie na nieruchomości Rybaki 1 prowadzona jest znaczna inwestycja budowlana. Bardzo ciężkie samochody tam podążają. Będzie tam na pewno dużo samochodów przyjeżdżać z poszczególnymi materiałami budowlanymi. Gdy będzie położona nowa, piękna, estetyczna nawierzchnia, występuje zagrożenie dotyczące uszkodzeń tej nawierzchni. Mam pytanie, czy ktoś z jednostek miejskich skoordynował, ma wiedzę o tych działaniach, żeby w odpowiedni sposób nie powodować sytuacji takiej, kiedy będzie uszkodzenie nawierzchni. Przypuszczam, że podmiot, który realizuje inwestycje, będzie musiał doprowadzić to do stanu poprzedniego, ale jest sytuacja taka, gdzie chciałbym się zapytać, czy jednostki miejskie miały wzajemnie wiedzę o tych działaniach i czy te sytuacje, które mogą być problematyczne dla estetyki wyglądu ulicy Garbary, zostały poruszone w rozważaniach jednostek miejskich. Chciałbym, żebyśmy uniknęli sytuacji problematycznych w tym miejscu. Czwarte pytanie dotyczy ulicy Łąkowej, gdzie w ciągu ulicy Łąkowej Od dłuższego czasu lokalna społeczność zwraca uwagę na nadmierną prędkość pojazdów oraz liczne pojazdy, które podążają tą ulicą w związku z remontem ulicy Rybaki i postulują mieszkańcy tej okolicy ułożenie progu zwalniającego w ciągu ulicy Łąkowej. Cały czas jest problem z tym elementem. Mam pytanie, kiedy możliwe jest położenie tego progu zwalniającego po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy Łąkowej. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję, panie przewodniczący. Cicho. Mam jeszcze jedno pytanie dodatkowe do pana prezydenta. Czy pan prezydent podjął jakąś korespondencję czy też działania zmierzające do likwidacji skrzyżowań jednopoziomowych kolejowo-drogowych? Jeśli tak, bo słyszałem, że jakaś korespondencja jest prowadzona przez Urząd Miasta z instytucjami zewnętrznymi w tej sprawie, ale nie mam precyzyjnej informacji, w związku z tym bardzo bym prosił, z kim i z jakich źródeł ewentualnie miasto Poznań spodziewa się uzyskać dofinansowanie umożliwiające likwidację tych skrzyżowań na dwupoziomowe. Byłbym bardzo zobowiązany. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Aleksandrowicz, Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Tylko dopowiedzenie do tego pytania rozbudowanego, które zadałem. Jeszcze jedno takie dodatkowe pytanie. Jakie są koszty tych zajęć? To znaczy, jakie kwoty wypłacane są poszczególnym stowarzyszeniom za zajęcia w konkretnej szkole? Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Już się spieszę. Wiem, do 16 mamy czas.
Pięć.
Ja mam takie pytanie. Proszę państwa, my żeśmy w budżecie w tym roku uchwalili pieniądze na remont, przypominam wam, balonu, pierwszego sportowego balonu na ulicy Jarochowskiego w szkole sportowej. Uchwaliliśmy 1,5 miliona i dzisiaj mamy takie sygnały, pan radny Grześ otrzymał i ja też, że PIM ogłosił przetarg i wyszło, że wyliczył, że tam nie potrzeba 1,5 miliona, tylko 2,1 miliona. I moje pytanie brzmi, czy pan prezydent zamierza, nie wiem, zwiększyć budżet na ten remont, czy zamierza zdyscyplinować PIM, żeby się w tej kwocie 1,5 miliona zmieścić i wreszcie przeprowadzić ten remont? Bo jeśli to będzie rozłożone na dwa lata, to ja uważam, że to jest fikcja uchwalanie
tych pieniędzy. Pytanie jest jasne. Pan radny Henryk Kania.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci. Mam dwa pytania. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie. Na jakim etapie jest realizacja zadania zapisanego w budżecie miasta na 2018 rok związanego z opracowaniem koncepcji budowy ulicy Ożarowskiej? I drugie pytanie. Oddano rondo noszące jeszcze do dzisiaj nazwę Felicjana Sypniewskiego. Od ronda wzdłuż ulicy Głuszyna do ulicy Klimontowskiej wykonano drogę dla rowerów. Użytkownicy tego ciągu rowerowego wnioskują o poprawienie wjazdu na drogę dla rowerów od ulicy Klimontowskiej, gdzie krawężnik, próg na tej ścieżce rowerowej przekracza dopuszczalne normy trzykrotnie. Stwarza to niebezpieczeństwo dla rowerzystów. Dziękuję.
Dziękuję. I pani radna Joanna Frankiewicz.
Dziękuję bardzo. Ja mam trzy pytania. Pierwsze dotyczy ulicy Nadwarciańskiej, odcinka pomiędzy ulicą Tymiankową a ulicą Lubczykową. W przypadku długotrwałych opadów na pewnym odcinku między tymi ulicami ma miejsce zalewanie ulicy Nadwarciańskiej, co uniemożliwia zarówno przejście piesze, rowerowe i tak naprawdę ten ciąg spacerowy zostaje przerwany. Nie ma możliwości obejścia tego zalania ulicy również polami, ponieważ ta woda z jakiegoś pewnie dopływu do warty rozlewa się na całą szerokość i tak jak mówię, uniemożliwia ludziom przemieszczenie się tą ulicą, co w przypadku akurat obecnego wzrostu spacerujących, jeżdżących rowerami na tym odcinku jest dość kłopotliwe. Drugie pytanie, czy służby miejskie mogłyby tutaj zareagować? Drugie pytanie, przepraszam, pytanie będą jeszcze trzy, czyli ogólnie są cztery. Drugie pytanie dotyczy również ulicy Nadwarciańskiej i takiej Niecki, również w pobliżu ulicy Tymiankowej, która permanentnie jest zarzucana przez pewnie no, różnych ludzi, różnego rodzaju odpadami, widać tam meble i różnego rodzaju no właśnie takie niezbyt miłe zarówno dla węchu, jak i dla oka różnego rodzaju sprzęty, których się no pewnie no niestety mieszkańcy pozbywają, ale myślę, że od czasu do czasu również należałoby jako miasto jednak wyczyścić ten teren. Trzecie pytanie dotyczy skrętu z ulicy Bułgarskiej w lewo w ulicę Grunwaldzką. Wydaje się, to są sygnały też od mieszkańców tamtego rejonu, wydaje się, że światła tego lewoskrętu są ustawione dość nieekonomicznie. Przy palącym się zielonym świetle są w stanie przejechać dwa, maksymalnie trzy samochody, co powoduje, że korek lewoskrętu często blokuje również przejazd samochodom jadącym wprost przez skrzyżowanie z ulicą Grunwaldzką. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ten problem i ustawienie, odpowiednie wyregulowanie świateł i ich długości światła zielonego. I czwarte pytanie. Tutaj zwracam się w imieniu Stowarzyszeń Kombatantów. Wiem, że zarówno kombatanci Poznańskiego Czerwca, jak i stowarzyszenia związane z pamięcią o Powstaniu Wielkopolskim wielokrotnie zwracały się do prezydenta miasta, szczególnie właśnie w roku niepodległości, o stale palący się znicz pod pomnikiem Powstania Wielkopolskiego, jak i pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca. Do tej pory ciągle spotykają się z odmową, wskazuje się na przykład zagrożenie pożarowe, co jest dość kuriozalne w obliczu faktu, że przecież również przed grobem nieznanego żołnierza taki stale palący się znicz pali się, a oba pomniki mają otoczenie kamienne. Wydaje się, że również powoływano się podobno na koszty. Wydaje się, że w roku niepodległości miasto Poznań mogłoby być stać na to, aby pod tymi dwoma pomnikami, czyli pomnikiem Powstania Wielkopolskiego i pomnikiem Poznańskiego Czerwca, na stałe palił się tak zwany wieczny znicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jest 16:08, a Państwo się w dalszym ciągu zgłaszają. W związku z tym ja nie jestem w stanie tego inaczej ograniczyć, jak przerywając w tej chwili punkt zapytania i interpelacje, bo myślałem, że to się uda domknąć, ale kolejni Państwo się zgłaszają w tej chwili. W związku z tym przerywam w tej chwili. Przed chwilą nie było żadnej, była jedna, za chwilę zgłosiła się następna. A skąd ja wiem, jak Pani Ewa zacznie mówić, nie zgłosi się następna osoba. Przystępujemy do punktu.